Zapraszam Państwa na serwis informacyjny w Radiu Maryja. W Krakowie podpalił się konduktor, który protestował przeciwko zwolnieniom w małopolskim zakładzie przewozów regionalnych. Do tego dramatycznego zdarzenia doszło w siedzibie dyrektora małopolskiego zakładu. Konduktor z oparzeniami trafił do szpitala. Jego stan jest średnio ciężki. Od środy 42-letni Józef C. wraz z kolegami prowadził strajk głodowy przeciwko zwolnieniom. W czwartek rano doszło do spotkania z dyrekcją regionalnego zakładu. Po jego zakończeniu jeden z uczestników oblał się łatwopalną substancją i podpalił się na znak protestu. To ogromna tragedia, której przyczyn należy szukać w usamorządowieniu przewozów regionalnych, mówi były przewodniczący Kolejarskiej Solidarności i senator Stanisław Kogut. Przypomina, że już od dawna mówiliśmy na antenie Radia Maryja, że usamorządowienie to największa głupota i nieporozumienie.
Usamorządowienie, zerwane połączenia, samorządy nie dają sobie rady, spółki upadają. Co na litość boską, kiedy wszyscy ci rządzący ciężko odpowiedzą przed Panem Bogiem za tego kolejarza, który ogromnie zdesperowany się podpalił także. No przecież w końcu słyszymy, co się dzieje. Ogromne zwolnienia w przewozach regionalnych. Argo, chce się ludzi zwalniać około 5000. Co panowie robicie, liberałowie? Co pan premier na to, co minister na to, który powinien to wszystko nadzorować, a może przestanie oglądać złote zegarki i zejdzie na ziemię. Dość sloganów, ludzie, coście zrobili z tą Polską, coście zrobili z tymi kolejami. To jest wstyd i hańba.
Według związkowców program naprawczy w Małopolskim Zakładzie Przewozów Regionalnych zakłada, że pracy do końca roku straci ponad 100 osób. Ponadto, jak mówią, dyrekcja złamała ustalone porozumienia.
To jest nagminne łamanie ustalonych porozumień, bo jak się chce coś osiągnąć, to administracja ma pełne usta frazesu, wszystko podpisuje, a później w ogóle nie realizuje tych porozumień podpisanych ze związkowcami. Zwalniają masę ludzi, masę konduktorów, innych pracowników i dlatego dochodzi do takiej ogromnej tragedii. Jaki musiał być stan psychiczny tego konduktora? Co trzeba robić, żeby ludzi w taki stan psychozy wprowadzać? To nie tylko na Małopolsce, wszędzie to się dzieje. Ludzie mają odchodzić na bruk, a oni mają wybitną kasę brać. A może w końcu prezesów zaczną wyrzucać i może faktycznie zlikwiduje się wiele spółek, bo według mnie powinno być 5 spółek i wystarczy, a nie 32, a kapitałowo połączone 114. I może zlikwiduje się nareszcie PKP za dyrekcję i wtedy będzie wszystko funkcjonowało.
Sejm zapoznał się w czwartek ze sprawozdaniem z działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za ubiegły rok. Wcześniej dokument głosami koalicji rządzącej został przyjęty w Senacie. Jan Dworak, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, podkreślał, że dążenia Rady do podwyższenia jej poziomu działania przynoszą efekty. Dowodem, jak mówił, ma być ostatni raport Najwyższej Izby Kontroli, w którym nie stwierdzono żadnych uwag i zaleceń w zakresie prowadzonych działań koncesyjnych i rozkładania na raty opłat za licencję. Dworak powołał się przy tym na wprowadzoną w ubiegłym roku politykę jakości ISO, jednocześnie zapowiedział on jego rozszerzenie. Odrzucenia sprawozdania Krajowej Rady chcą posłowie PiSu i Solidarnej Polski. Poseł Elżbieta Kruk, była przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, podkreśla, że Krajowa Rada doprowadziła do oligopolu na rynku medialnym, zwłaszcza telewizji naziemnej. Brak przejrzystości warunków przejścia z nadawania analogowego na cyfrowy sprawił, że kanały telewizyjne rozdzielono według nieznanych kryteriów, a na rynek wszedł tylko jeden nowy podmiot.
Przyznane do tej pory koncesje mają charakter wyłącznie komercyjny, co zagraża społecznym funkcjom radiofonii i telewizji. Zablokowanie dostępu telewizji trwam do cyfrowego rynku naziemnej telewizji sprawiło, że zabrakło w bezpłatnie dostępnym pakiecie propozycji programowej dla milionów katolickich widzów. Przypomnę, że powołano się tu na racje wyłącznie ekonomiczne. nie podając przy tym, z jakich względów oceniono negatywnie wiarygodność finansową tego nadawcy. Jak wynika ze złożonych w toku postępowania dokumentów, koncesje przyznano podmiotom, które miały słabszą sytuację finansową.
Poseł Jacek Bogucki, przedstawiając stanowisko Klubu Solidarnej Polski, stwierdził, że sprawozdanie jest nierzetelne, pomija niewygodne fakty, manipuluje danymi i informuje o wykonaniu należnych dochodów.
Pan przewodniczący wspominał o sprawie nieprzyznania telewizji Trwam miejsca na multipleksie. To nie jest tylko walka o miejsce dla telewizji Trwam. To nie tylko walka o wolność mediów. To jest walka o to, jaka będzie Polska. Przechodząc do zapisów sprawozdania. 4 300 tysięcy złotych zamiast 10 870 tysięcy przychodów z miejsc na multipleksie. Tylko 40% wykonania przewidywanych dochodów. No bo pan Dworak w tym samym roku, w którym przyznał koncesję, rozłożył na raty należność.
Poseł Anna Sobecka na forum Sejmu przedstawiła dowód, jak sama stwierdziła, że Krajowa Rada okrutnie wprowadziła w błąd opinię publiczną, imputując brak wiarygodności finansowej. Poseł odniosła się do certyfikatów, które otrzymała Fundacja Lux Veritatis, nadawca telewizji Trwam.
Fundacja jest w gronie 12% firm w Polsce o najlepszej stabilności w biznesie. Ryzyko ma prawie zero. Siłę finansową 3A. Ryzyko 0,15%, a w Polsce średnia ryzyka wynosi 1,21%.
Solidarność zapowiada strajk generalny w zakładach pracy i wielką manifestację w Warszawie. Demonstracja mogłaby się odbyć w połowie września. To reakcja związku na niekorzystne dla pracowników rządowe i poselskie zmiany w kodeksie pracy, które uchwalił Sejm. Ustawa zakładająca uelastycznienie czasu pracy przelała czarę goryczy, mówi przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda. Odrzucenie tych zmian było warunkiem dalszych negocjacji rządu ze związkowcami.
Mamy w tej chwili namacalny dowód, że pan premier stchórzył, bo przecież warunkiem kolejnych negocjacji, kolejnej tury negocjacji było odrzucenie tego złego projektu ustawy o elastycznym czasie pracy. No i co się dzieje? Kolejnej tury rozmów nie ma, a ustawa przechodzi w Sejmie za zgodą oczywiście koalicji rządzącej. I to jest pokazanie, gdzie pan premier ma dialog, gdzie ma pracowników, gdzie ma ich przedstawicieli, czyli związki zawodowe. I tutaj rozmowa z tym rządem nie ma żadnego sensu.
Decyzję o protestach podjęła obradująca w Gorzowie Wielkopolskim Komisja Krajowa Solidarności, która analizowała obecną sytuację w kraju oraz wyniki związkowego referendum w sprawie wyboru formy protestu. Zdecydowana większość członków Solidarności wzięła udział w referendum i opowiedziała się za organizacją ogólnopolskiej manifestacji i strajku generalnego. Teraz Solidarność będzie rozmawiała o formie protestu z innymi centralami związkowymi, OPZZ i Forum Związków Zawodowych.
Najpierw musiały się odbyć formalne referendum już wszystkich zakładów w Polsce, nie tylko wśród członków Solidarności. O tym temacie jeszcze będę rozmawiał z OPZZ-em i z Forum Związków Zawodowych. No i do pracy ciężkiej. A demonstracja w Warszawie, którą też przewidujemy prawdopodobnie we wrześniu, mamy pełnomocnictwa Komisji Krajowej w celu przygotowania scenariusza tych demonstracji, to też będziemy apelowali do wszystkich środowisk, którym jest po drodze, aby ten rząd ustąpił, a tak faktycznie, aby ten parlament się rozwiązał i nastąpiły nowe wybory, żebyśmy właśnie tą demonstracją pokazali jako Polacy, że mamy dość tych rządów.
Ministerstwo Skarbu Państwa po raz kolejny powraca do prywatyzacji spółki Polska Żegluga Bałtycka. Związkowcy żeglugi bałtyckiej mają szereg obaw, negocjują warunki pakietu socjalnego z niemieckim inwestorem. Wcześniej szwedzki inwestor, który nie dysponował odpowiednim kapitałem, chciał przejąć spółkę bez zachowania gwarancji pracowniczych. Kazimierz Sikora z Solidarności Polskiej Żeglugi Bałtyckiej powiedział, że firma, która była kwitnącym przedsiębiorstwem, przez niewłaściwy nadzór, szczególnie za czasów rządów PO-PSL, popadała w coraz to gorszą sytuację. Teraz musimy walczyć o prawa pracownicze, akcentuje.
ministerstwo na nasze monity, że kogo oni dopuszczają do inwestycji Hochstaplera, było głuche. W końcu udało nam się tego inwestora odsunąć od PZB. To pojawił się inwestor niemiecki. Takie rozmowy, jak prowadzą oni u siebie, to by się związki zawodowe niemieckie nie zgodziły. My przedstawiliśmy pakiet ochrony pracowników, jeżeli chcą nabyć i mają dobrą wolę PZB, 18-stronicowy. Odrzucili to, bo to dla nich jest za dużo. A w tych 18 stronach zawierały się polskie przepisy, gdyż oni nie przyszli z jakimś zespołem prawnym, więc chcieliśmy im uzmysłowić, co ich tutaj czeka.
Związkowcy domagają się m.in. osłony pracowniczej przez 3 lata, bez możliwości zwolnień przez okres ochronny. Inwestor otrzymał zaś możliwość manewru w postaci pakietu dobrowolnych odejść z 1,5-rocznymi odprawami dla pracowników. Niemiecka spółka nie chce jednak zgodzić się na warunki zaproponowane przez związkowców. Na promach kołobrzyskiego armatora oraz w biurze pracuje około 600 osób. Polska Żegluga Bałtycka eksploatuje obecnie 3 zbudowane w latach 80., ale później modernizowane promy – Baltivia, Skandynawia i Wawel, które kursują między Polską a Szwecją. Senat przyjął uchwałę w 70. rocznicę zbrodni wołyńskiej. W uchwale stwierdzono m.in., że zbrodnie te i towarzyszące im okrucieństwo nadają akcji charakter czystki etnicznej noszącej znamiona ludobójstwa. Nie doszło jednak, jak chcieli senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, do ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian. Poprawka nie uzyskała wymaganej większości głosów. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, że uchwała powinna też zawierać sformułowanie o ludobójstwie, a nie o czystce etnicznej noszącej znamiona ludobójstwa. Uchwała miała być hołdem Polakom, którzy padli ofiarą mordów UPA na Wołyniu. To około 100 tysięcy zamordowanych mężczyzn, kobiet, dzieci i starców. Jednak jak mówi senator Jan Maria Jackowski, bez stosownych poprawek, które odrzucili senatorowie z Platformy Obywatelskiej, zafałszowuje się historię.
Ta uchwała narzucona przez większość wywodzącą się z PO zafałszowuje obraz ludobójstwa dokonanego przed 70 laty na Polakach na Wołyniu przez nacjonalistów ukraińskich i jest sprzeczna z działaniami instytucji państwowej, bo nie mówi się tam o ludobójstwie, tylko o czystce etnicznej noszącej znamiona ludobójstwa, a tymczasem Instytut Pamięci Narodowej toczy postępowania karne z artykułu 118, który jasno definiuje, że to, co się wydarzyło na Wołyniu, było ludobójstwem.
Senat niemalże jednogłośnie przyjął również projekt ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego w nazwach budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Za przyjęciem projektu głosowało 84 senatorów. Nikt nie był przeciw. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Teraz projekt trafi do Sejmu, który ma prawo uchwalania ustaw. Przyjęcie ustawy przez Senat stanowi doskonały początek drogi w usuwaniu reliktów minionego ustroju, mówi Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie.
Dlaczego mówię początek drogi? Dlatego, że teraz sprawa przejdzie do Sejmu, więc mam nadzieję, że skoro Senat, w którym Platforma się zdecydowała poprzeć ten projekt, przyjął go, to również i Sejm, gdzie też Platforma przecież ma większość, zdecyduje się poprzeć i mam nadzieję, że stanie się to jak najszybciej. Chciałbym bardzo, aby ta sprawa została wreszcie zakończona. Skoro nie udało się przeprowadzić w Polsce po 1989 roku takiej prawdziwej dekomunizacji, przez co mam na myśli dekomunizację personalną i instytucjonalną, no to pozostało nam tylko cieszyć się z tego, że jest szansa na dekomunizację w sferze symboli, to znaczy w usunięcie wszystkich niegodnych patronów dróg, ulic i innych obiektów.
Jerzy Bukowski apeluje również do samorządów, na terenie których znajdują się pamiątki po komunizmie, aby one same z własnej inicjatywy pozbyły się ich, nie czekając na zakończenie procesu legislacyjnego. Niemieckie media z wielką satysfakcją piszą o sukcesie kontrowersyjnego filmu Nasze matki, nasi ojcowie, wyemitowanego w polskiej telewizji publicznej. Przypomnijmy, niemiecka produkcja ukazuje m.in. żołnierzy Armii Krajowej jako antysemitów. Z Hamburga mówi redaktor Waldemar Maszewski.
Owszem, niemieckie media wspominają o kontrowersjach, jakie wzbudził film w naszym kraju, ale jednak wszystkie zgodnie twierdzą, że był to niepodważalny sukces filmu w Polsce. Większość tutejszych mediów wydaje się zdziwiona ostrą falą protestów, tłumacząc zresztą, że protestują tylko radykalni prawicowi konserwatyści, a partia Prawo i Sprawiedliwość żąda nawet dymisji Juliusza Brauna. Dzienniki przypominają co prawda, że część polskiego środowiska oburza się pokazywaniem Polskiej Podziemnej Armii Krajowej jako antysemitów, ale jednak twierdzą, że film był sukcesem niemieckiej kinematografii. Hamburskie tygodniki Stern czy Spiegel, które także wspominają o fali krytyki, najbardziej jednak podkreślają fakt, że niemiecki film ściągnął przed telewizory tłumy widzów, bijąc na głowę wszystkie wieczorne programy w polskiej telewizji.
Wszystkie niemieckie komentarze są zgodne. Sukces niemieckiego filmu w Polsce, który obejrzały miliony widzów, w tym 1/5 to widzowie bardzo młodzi, w wieku od 16 do 40 lat, dodaje Waldemar Maszewski.
Nie pomogły liczne protesty w Polsce, poza granicami kraju. Nie pomogły oficjalne listy protestacyjne wielu polonijnych organizacji w Niemczech. Telewizja Polska wszystkich zlekceważyła i pokazała antypolski film. Już od pierwszej emisji w niemieckiej telewizji Polonia protestowała przeciwko szkalowaniu dobrego imienia Armii Krajowej. Ale teraz te wszystkie protesty zostały ośmieszone poprzez decyzję prezesa Brauna, aby wyemitować ten skandaliczny film w naszym kraju. Jedno jest pewne, że w niemieckiej telewizji nigdy, ale to nigdy nie mógłby być i nie będzie emitowany film szkalujący niemieckiego narodu. Niemieckie telewizje, szczególnie publiczna, by sobie na to nie pozwoliły.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.